Witam w audycji Przed Scenie. Ja nazywam się Jakub Dobrowolski i jest ze mną Aneta Kaliściak.
Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
I będziemy rozmawiać o teatrze.
Tak, tak jak zwykle. No to co, o tych innych spektaklach
no
powiem?
No tak, w sensie miałaś okazję być na dwóch z pięciu, które... Znaczy, nie, na dwóch z pozostałych trzech, które były oferowane, tak?
Tak. Byłam na spektaklu Pozory Teatru Czrewo. I Teatr Czrewo to przede wszystkim jego aktorka i twórczyni Joanna Troc. I tym razem nie reżyserowała sama tego spektaklu. Grała natomiast XIX-wieczną poetkę rosyjską Julię Żadowską. Niedużo było tekstu w tym spektaklu. To znaczy podejrzewam, że to były fragmenty wierszy Julii Żadowskiej. Jeden po rosyjsku i fragmenty po polsku. Ale tutaj był problem z nagłośnieniem. Był jakiś taki ogromny pogłos, nie wiem czy celowo czy nie, że ani jednego, ani drugiego fragmentu nie zrozumiałam i zresztą nasi przyjaciele oraz Błażejem byli na drugim wystawieniu tego samego spektaklu i też o tym mówili, że teksty były nieczytelne. Nie wiadomo było, ale tych tekstów było w ogóle niedużo. Spektakl jest ruchowy, z bogatą scenografią.
No to jakaś taka pantomima, czy...
No, poza tym, że tekst się pojawia, to tak, to teatr przedmiotu.
A, okay.
Z bardzo bogatą, jak na teatr Czrewo, scenografią, bo zwykle pani Asia Troc miała taką scenografię bardziej etniczną, czy antropologiczną, tak, drewno, stare meble, miotła, jakieś właśnie tkaniny dawne. Nie aż tak barwnie jak w Kukrzysku, ale tak bardziej właśnie pierwotnie i ludowo. Mhm. A tutaj mieliśmy bardzo nowoczesną, ogromną scenografię, w tym sensie ogromną, że też na dużej scenie rozłożoną. Była taka piaskownica z piachem, był fragment sztucznej trawy, były słoje z wodą, był w ogóle basen taki dziecięcy, dmuchany, była woda bieżąca, która była doprowadzona, w którymś momencie była wykorzystywana przez aktorkę, był żywy ogień na scenie, było mnóstwo przedmiotów, były zawieszone na żyłkach piłeczki ping-pongowe między sceną a widownią, które niemal na początku aktorka w konwulsyjnych ruchach z wielkim sekatorem idzie w stronę widowni, w stronę mnie, bo siedziałam po środku pierwszego rzędu, więc od razu zamarłam widząc te ostrza i ona po prostu ścina te piłeczki, które sobie spadają z tych żyłek. To ścinanie tym sekatorem się pojawia jeszcze, bo mamy taki powiedzmy rabatkę z ołówków. Aktorka w pewien sposób, rzucając ołówkami, jakby sadzi je. Wydaje mi się, że to było w piasku, ale to było oświetlone taką fioletową jarzeniówką i tak dokładnie, nie wiem. Rzuca ołówki, one pionowo czy lekko pod kątem sobie sterczą w podłożu, a potem w kolejnych scenach właśnie podchodzi z sekretarem i ścina te ołówki. A potem się jeszcze okazuje, że z końcówek takich ołówków ma zrobione pazury na końcu takich wielkich rękawic, trochę gorylowych łap. I tymi łapami z zaostrzonymi ołówkami drze taki papier z wyznaniem miłosnym, który ogromny jest rozciągnięty przez całą scenę. Jest też taka wielka plansza przedstawiająca, bo Julia Żadowska była
urodziła się
okaleczona.
Bez rąk? Bez rąk.
Niezupełnie, bo tam na samym początku właśnie nie wiem jak to było, trzeba byłoby sięgnąć do tej biografii Julii Żadowskiej, że nie miała jednej ręki, a na drugiej miała tylko trzy palce. Z kolei tak to było przedstawione. No ale tak czy inaczej była osobą niepełnosprawną i też taki właśnie w pół rzeźbie jest przedstawiony taki korpus takiej kobiety, podłączony do wielkich słojów, jakby to były kroplówki i jest tam otwór na twarz, jak w takich planszach, gdzie się robi sobie fotografię wystawiając buzię i właśnie też część gra aktorka w ten sposób, że jest tylko twarzą schowaną za tą wielką instalacją. aż trudno opowiedzieć.
No właśnie, chciałem
powiedzieć,
nie
było tutaj fabuły.
No właśnie, w sensie to jest widowisko, w sensie takim, że nie da się powtórzyć go,
tak,
jeżeli
tak.
się
myślę,
go
że,
nie zobaczy.
Myślę, że raczej...
Trzeba śledzić zwyczajnie, czy będzie, czy pozory będą wystawiane jeszcze...
No, zobaczymy. Spektakl na pewno interesujący ze względu na ten ogromny rozmach i różnorodne techniki, gdzie pokazana była osobowość tej poetki, w której wybija się przede wszystkim to, że jest zbuntowana przeciwko rzeczywistości, jaka ją otacza. Już samo to, że my wchodzimy na scenę, na widownię, a na scenie z nogami w piaskownicy siedzi, wydaje się, manekin. I ja byłam zdecydowanie przekonana, że jest to manekin. Okazało się, że jest to aktorka, pani Asia Troc, która tutaj też na fotosie to widać, ma na twarzy taką zniekształcającą rysy, ciasną, cielistą pończochę, która też włosy przygładza, więc to wygląda z daleka jak taka głowa łysego manekina. I nagle ten manekin zaczyna się ruszać i widzimy, że to jest aktorka w męskim zresztą ubraniu, bosa. Było dużo zresztą rozrzucania tego piachu, rozlewania wody, takich bardzo destrukcyjnych działań. W dniu, kiedy byłam, to było pierwsze wystawienie podczas festiwalu, kolejne miało być następnego dnia,
tak.
Więc też podziwiam pracę nad całą scenografią i wyobraziłam sobie, jak bardzo trzeba wszystko prześlicznie posprzątać.
I ustawić ponownie.
Ustawić, tak, wyczyścić z piachu te wszystkie
uzupełnić
drobne
paliwo jakieś w palnikach, tak jak mówiłeś, że ogień jest, to na pewno
tak.
Takie rzeczy. Czy te ołówki, które są przecięte, są już bezużyteczne?
No
albo
właśnie.
I te przecięte
no i ten wielki parawan z papieru z napisem, który trzeba zrobić na nowo, żeby go podrzeć.
Ja przypuszczam, że są gotowe. Ten,
no,
ale...
no pewnie tak, chociaż wyglądał na ręcznie pisany, nie nadrukowany.
No ale chodzi mi o to, że gotowe, jak już wiemy, że mamy
kolejne
wystawienia.
Oczywiście.
To, tak.
No ale na przykład było tam sporo lalek Barbie, które były zatapiane w wodzie, więc wyobrażam, że trzeba je wyjąć i wysuszyć.
Jak to suszyć, wiesz, to plastikowe się roztopią.
No,
trzeba po prostu
w sensie,
wywieszyć.
Nie wiem, wywiesić, bo
nie można
mam mokre włosy. No już nie mówiąc o tym, że wiele jest mokrych rekwizytów. Może powiem o takiej scenie, która zrobiła największe wrażenie. Otóż w pewnym momencie dużo też gra światło. Aktorka rodzi. Wydaje się, że rodzi na stojąca. To znaczy, najpierw jej odchodzą jakby wody, pojawia się woda, płyn na podłodze. Widzimy ją od tyłu między nogami. Pojawia się jakby lalka. Ta lalka jest taką wielką pluszową małpką, którą aktorka opiekuje się jak dzieckiem, ale potem zaczyna ją rozpruwać.
Straszne,
naprawdę. Ta cielesność jest tak traktowana instrumentalnie, biologicznie, tak chirurgicznie. Zresztą wyciąga takimi jakby szczypcami operacyjnymi jakieś takie uszyte z płótna prześlicznie organy. Takie małe płucka, małe nereczki, małe serduszko z tej lalki. I gdzieś w tej lalce, to się dopiero okazuje potem, jest zbiór, proszę sobie wyobrazić, rączek od różnych lalek, ale nie takich lalek Barbie, tylko takich większych lalek w formie bobasa.
Tak.
Takie pulchne, dziecięce rączki w różnej skali, których się wysypuje cały stosik, które są rozrzucone po podłodze, które w rezultacie potem wszystkie są potopione w tych słojach z wielkim gniewem. Aktorka trzyma niezwykłą energię, bardzo dużo się rusza, wykonuje ekwilibrystyczne ruchy, pokrzykuje, śpiewa też. O, jest jedna piosenka, którą śpiewa, jakby będąc taką postacią androgeniczną, na pół kobiecą, pół męską, kiedy ta piosenka, która jest takim wyznaniem miłości, staje się taką wielką groteską. Oczywiście wydaje się, że to możliwe, iż ta poetka jako osoba tęskniła za jakąś miłością autentyczną w swoim życiu, że czuła się niedoceniona. Że też ta scena, kiedy tej lalce, małpce jakby z troską, tak jak mama dziecku obcina wyimaginowane paznokietki na początku, stąd się pojawiają te nożyczki. I to jest taka troska, no przecież jeżeli ona nie miała rąk, czy też nie miała w zasadzie jednej ręki i wielu palców w ogóle, to takie obcinanie paznokietków, to jest coś, czego ona nie doznała.
Obce doświadczenie.
Obce doświadczenie. Pewnie też, no nie wiem w ogóle, czy miała dziecko, bo może nie miała, a może właśnie nie mogła nigdy dziecku obciąć, miała, nie mogła nigdy mu obciąć paznokci, czy wykonać jakby w domyśle żadnych pielęgnacji na tym dziecku. No, spektakl wielowymiarowy. Więcej chyba trzeba byłoby wiedzieć o Julii Żadowskiej przed spektaklem, ale i tak pokazuje taki ogromny bunt przeciwko temu, kim się jest. Takie niedopasowanie wnętrza do tego, co nas spotyka. Gniew to jest coś, co się pojawia w ostatniej scenie. Spektakl na pewno wart obejrzenia, choć bardzo trudny. I spektakl z rodzaju takich, po których zostaje ogromny bałagan na scenie.
Czy ja chciałbym docenić, jako że nie wiedziałem tego spektaklu, to chciałbym docenić tłumaczenie tytułu. Tytuł polski jest Pozory, a angielski w programie jest Externals. I bardzo to ładnie się wpasowuje w opis, gdzie po polsku mówią, że ciało to pozory, a po angielsku mówią, że body is external. Bo external to rzeczywiście zewnętrzny, tak? No i pozór rzeczywiście zawsze jest to czymś, jak się uzewnętrzniamy. Tak? Mm-hmm.
No ciekawe, czy to słowo albo pojęcie jakoś istniało w poezji tej Julii Żadowskiej.
To już w ogóle
tego
było,
nie wiem.
Potężne,
tego niestety nie wiem.
Ale na pewno zaciekawiła mnie i twoje streszczenie, powiedzmy, czy to tak jakby...
No wrażenia.
Wrażenia i ciekawi mnie też opis bardzo w programie, mimo że nie jestem zazwyczaj fanem takiej właśnie sztuki no jednak bezsłownej zupełnie, tak? Gdzie Kukrzysko moim zdaniem jest wyjątkiem, bo jest bardzo...
Klarowne.
Klarowne.
No to tutaj pozory są po prostu afabularne, to znaczy ja podejrzewam, że pod poszczególnymi scenami kryją się albo wiersze, czy listy, czy pamiętniki autorki wierszy, ale no tego nie wiemy, bo tej twórczości nie znamy i ona nie była podana jako tekst. No właśnie, ale to tak ku wschodowi, tak, bo rosyjska poetka i też ze wschodu przybył do nas Mohylewski Obwodowy Teatr Lalek z Hamletem.
Prawie dotarłem.
No właśnie. No tak, żeby się zmierzyć z Hamletem, to trzeba być po prostu człowiekiem teatru. Bardzo dużo ciekawych pomysłów inscenizacyjnych, formalnych, dużo lalek, masek. No wyobraźmy sobie bohatera, który swoją twarz nosi na pupie i gra tą twarzą, robiąc w zasadzie skłon do przodu, a do nas wystawiając pupę, odstawiając ręce na boki w takich też jakby wielkich rękawicach. Wyglądały na sztywne z papier-maszę, czyli takie łapy położone na ręce. Więc widzimy taką czarną bryłę, jakby zgarbioną, z wielką, bladą twarzą, która się porusza pokracznie, no bo aktor idzie tyłem i ma takie dwie wielkie łapy, które ruszają się też inaczej niż ręce u człowieka, który stoi normalnie. Więc mamy dużo groteskowości. Spektakl był i w planie żywym, i w właśnie w planie lalkowym odgrywany. Co mogę powiedzieć? Opis wskazuje troszeczkę na to, że, bo w opisie pojawia się hollywoodzki przebój kinowy, takie komiks. Pojęcie komiks, więc wydaje się, że...
To jest unowocześnienie jakieś, tak?
Tak, Ihar Igor Kazakoł, znany i ceniony reżyser Teatru Lalek na Białorusi, po prostu przetworzył Hamleta troszeczkę popkulturowo, troszeczkę śmiesznie. Na to wskazuje też fotos. Strój jest to ni to średniowieczno historyczny, tak, takie ni to strój takiego super bohatera.
No tak, majtki na wierzchu spodni, rajtek jakiś, tak? Więc pół na pół można...
No ale te majtki na wierzchu to też trochę wyglądają jak te bufiaste takie spodenki. Wypchanym saczkiem, które noszono w renesansie.
Czy nowoczesność sprzedaje ogromna litera H po prostu na brzuchu?
Na przodzie Hamleta. Który też stoi w takiej typowej dla Supermana niemal pozie,
tak,
że ruszam w bój.
Tak, jedna ręka pod biodro, druga
do przodu.
Wysoko w górę i lecę.
Więc wiele było ciekawych pomysłów inscenizacyjnych, zabawnych właśnie. Natomiast to, co mnie zdumiało, to, że jednak ten Hamlet był w większości serio. I monologi Hamleta, w ogóle aktorzy grali świetnie, Hamlet też grał świetnie, monologi Hamleta były bardzo serio w większości i były dramatyczne, były wykrzyczane. I już przy drugim stwierdziłam, że troszkę tego krzyku jest za dużo.
Że
taka, nie wiem, czy to tak konkretnie tak była ta postać tworzona. To było męczące. Tutaj też mieliśmy problem z napisami, ponieważ sztuka była grana po rosyjsku.
No tak myślałem właśnie, że to nie będzie po polsku.
Jakieś klasyczne rosyjskie tłumaczenie, które... No tutaj, ponieważ ja troszeczkę rosyjskiego się uczyłam, to nie musiałam patrzeć i znam treść Hamleta, nie musiałam aż tak bardzo patrzeć na
napisy. Właśnie tutaj to jest też ta różnica, tak? Że tak. Jak znam Hamleta, to mniej więcej mogę sobie umiejscowić, dopasować.
Natomiast też napisy z kolei były dobrze przygotowane, natomiast ktoś, kto obsługiwał napisy, tak jakby nie znał rosyjskiego i nie znał Hamleta, ponieważ nie zmieniał ich na czas. Czyli było słychać, że aktorzy rozmawiają, wymieniają, jest dialog, albo na przykład Hamlet mówi długi monolog, a wielniki napisów stały w miejscu. I tak jakby się ktoś budził następnie i po prostu szybko, takimi szybkimi kliknięciami, że te napisy migały w tempie po prostu światła, szybko przelatywał gdzieś tam dalej i szukał tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. Czyli nie wiem,
tak jakby... Jeszcze zupełnie ręcznie były sterowane, tak?
No takie mam wrażenie, bo nie umiem sobie wyobrazić, no, dlaczego...
Tego całe szczęście nie było w CMA.
To znaczy, myślę, że one musiały być ręcznie sterowane, ponieważ no wiadomo, że były też sceny, które były bez dialogów. No i no, nie da się w żywym teatrze wymierzyć co do sekundy czasu trwania scen. Tak mi się wydaje.
Czy ja w CMA-chu miałem wrażenie, że one były automatycznie?
Aha.
A dlatego, że oni cały czas mówili właściwie. Nie było, nie było takich momentów, żeby tam była jakaś dłuższa cisza.
To tutaj było tak bardzo, bardzo zróżnicowane były czasowo te wejścia tekstu i momenty.
No to jestem w stanie uwierzyć,
tekstu,
tak? Że...
Ale właśnie to wyglądało tak, jakby ktoś to obsługiwał, kto zupełnie nie znał sztuki, no to... kto zupełnie się nie skupiał. Bo nawet wydaje mi się, że no właśnie, język rosyjski jest na tyle podobny, że w rosyjskim my jednak słyszymy koniec zdania, słyszymy koniec kwestii. To ta kropka postawiona głosem jest wyraźna. A miałam wrażenie, że ktoś, kto to obsługiwał, w ogóle tego nie łapał.
Wnosimy o poprawę.
Ale to nie był nikt... Już wiem, że w obu przypadkach na pewno obsługiwali te napisy.
Członkowie zespołów.
Członkowie zespołów, czy zatrudnieni przez zespoły, na pewno nie byli te pracownicy naszego Białostockiego Teatru Lalek, więc tutaj absolutnie nie można im nic zarzucić, bo się nawet dowiadywałam, czy to ktoś od nas obsługiwał te napisy do
Hamleta. Kto to zrobił, tak?
No więc tak, Hamlet sztuka niejednorodna, ni to śmieszna, ni to straszna, ni to poważna, ni to groteskowa.
No Szekspir, w sensie. Tak.
Ale właśnie tak jakoś, tu teraz nie mówię o samym tekście Szekspira, Hamleta, bo tak też tam jest, ale mamy, nie bardzo rozumiem ideę przycięcia, ponieważ ostatnie sceny, kiedy się rozgrywa walka, kiedy mamy do czynienia z zatrutym mieczem, z zatrutym pucharem, umiera ktoś, kto nie powinien umrzeć, tak? Truch ciela się gęsto, jest skondensowana do takiej scenki, a jakoś to skończmy, bo już długo trwa. Takie miałam wrażenie.
To jest hollywoodzkie podejście. Hollywood no tak kończy filmy,
podejście.
Które skończyły im się pieniądze, albo już aktor nie kończy mu się kontrakt i muszą przyspieszyć zdjęcia.
Ale czy
może
Shakespeare,
to o to chodziło?
Ale czy Shakespeare zasługuje na to, żeby mu po prostu odciąć w zasadzie całą końcówkę? Bo jeżeli ktoś nie zna Hamleta i przyszedł na tego Hamleta po raz pierwszy...
No to będzie biedny.
Przy czym z kolei długie monologi wcześniej, bo nie tylko Hamleta, monologi, które są bardzo znane i oczywiście to jest pewna ikona nawet w popkulturze, tak, być albo nie być, albo słowa i tak dalej. Długie monologi Laertesa, Poloniusza, Klaudiusza nie są przycięte. Nie wiem po co. Kiedy taka ważna scena jak na końcu jest przycięta. Trudno to wyjaśnić. Też za długa jest scena kłótni Hamleta z matką, kiedy kłótnia jest, jeśli chodzi o głos, emocje aktorów, bardzo serio. I wydaje się, aktorka tak realistycznie udaje, że płacze, że aż to jest bardzo niewygodne.
Śmiertelnie poważni są.
Tak? Śmiertelnie poważni, kiedy aktorka jest reprezentowana, znaczy postać matki jest reprezentowana też przez lalkę niemal wielkości człowieka, tylko jakby bez kończyn dolnych. I on tą lalką pomiata, czyli wrzeszczy do matki, wywijając lalką i uderzając nią o scenę, o elementy scenografii. Tymczasem ona wyje, słania się, płacze, szlocha. To wszystko jest bardzo głośne. On głośno wrzeszcze, ona głośno płacze. On kończy wypowiadać, ona jeszcze płacze, jęczy i się miota. Jakieś to było za długie.
Męczące, zdaje się.
Bardzo męczące.
Całe szczęście, że nie poszedłem, bo miałem wybrać się na późniejszy spektakl o 19, ale bym chyba nie wytrzymał.
Długa jest też bardzo scena, kiedy Ofelia się topi. Więc ponieważ Ofelia jest reprezentowana przez taką małą, fajną laleczkę, która zwykle stoi na taboreciku i aktorka, która animuje tę laleczkę i gra Ofelię, przychodzi z tym taborecikiem, stawia tę laleczkę i jest taka po prostu grzeczna. Grzeczna Ofelia na stołeczku, jak figurka postawiona na widoku ludzkim. No to się oczywiście z Ofelią jako taką napisaną przez Szekspira dobrze skrywa. To w scenie, kiedy Ofelia się powinna topić, w tekście dramatu my tej sceny nie mamy. O niej jest opowiedziane. Przychodzi sługa, który mówi, jak Ofelia zginęła. Tymczasem tutaj wychodzi Ofelia w płetwach na nogach, w takim stroju jakby pływackim, w takim jednoczęściowym kostiumie pływackim, z takim rekwizytem, który udaje butlę z tlenem.
Czyli nurkować idzie.
No tak jakby idzie nurkować i najpierw przesuwa się w najdalszym planie sceny, potem środkiem podchodzi przodem do nas, potem siada na krawędzi sceny, tak jakby miała właśnie w ten sposób wskoczyć do wody, tak. Jak z łodzi do wody na przykład się nurkuje. I potem sobie zeskakuje i idzie wzdłuż widowni, idzie bocznym wyjściem i wychodzi. I to jest na motywie muzycznym i ona tak powolutku idzie, bo tymi płetwami tak kłapko,
nie da się przebierać szybko.
Drobi jak gejsza. I po prostu nie wiem, po co to jest. Taki po prostu śmieszny koncept, który jest bardzo wydłużony. Nie wiem po co.
Może Hollywood znowu, w sensie...
Nie zwróciłam uwagi, czy to nie jest tak, że coś się ze scenografią musi zmienić w tym czasie na scenie, może tak było. No,
ale to trochę kiepska cena, z którą zapłaciliście.
Tak, i to było troszeczkę w zwolnionym tempie. I w ogóle nie wiem, po co wprowadzać scenę, bo już jakby to, że Ofelia zanurza się w wodzie, było zamarkowane jej poprzednim zejściem. Ona wychodząc z wcześniejszej sceny, jakby bierze taki oddech głęboki i zatyka sobie nos. I tak schodzi. Ja myślałam, że to jest ten symbol tego, że wskoczyła do wody.
I to było chyba dobre, co?
I to było dobre. To mi się podobało. I potem właśnie nie wiem, po co była ta długa
taka
scena.
Taka etiuda prawie, że...
Taka nawet. Etiuda z płetwami do pływania. No przecież wiemy doskonale, że Ofelia
wcale nie...
wpadła do wody przypadkiem. Nie mogła mieć stroju pływackiego, no płetw i butli z tlenem do oddychania. No więc taki nierówny wydał mi się ten Hamlet troszeczkę. To znaczy zabawny, ciekawy, męczący w tych scenach krzyku, irytujący przez to, że ostatnia, najbardziej emocjonująca scena walki, kiedy Hamlet walczy w swoim przekonaniu o słuszną sprawę i ginie też od zatrutego miecza. Kiedy ginie też Gertruda, kiedy ginie Klaudiusz, no szkoda, że tego nie było. Jakoś tak ucięte. Nie wiem, czy to jest hollywoodzkie. Znaczy i hollywoodzkie, jeśli chodzi o zakończenie, ale no, ja naprawdę wątpię, czy Hollywood odpuściłby sobie scenę krwawej jatki, którą mógłby pokazać w takim dramacie. Znaczy,
to, ja myślę, że to jest takie...
No tutaj byłoby więcej... Znaczy,
to jest takie inside Hollywood, w sensie co no, się takie... dzieje rzeczywiście w Hollywood, tak? Że jakiś aktor wypowiada kontrakt 10 dni przed końcem zdjęć, aha, albo...
I z tych zdjęć próbnych uśmiech tak, spleczyć albo, końcówkę.
W sensie, no nie wiem, no, aktor umiera w trakcie zdjęć, jak no tak. Nie wiem, Carrie Fisher niedawno, tak? W sensie z takich bardziej popularnych.
No tak. Znaczy wcześniej Heath Ledger, prawda?
O, znaczy, o na przykład, w tak? W czasie Parnassusa i potem dogrywane było przez kilku aktorów, tak?
No
i
w ogóle scenariusz musiał być zmieniony, żeby to
no, wszystko... No, to już jest to w ogóle.
No tak, zresztą pojawia się. Rzeczywiście ta scena masakry wielokrotnej śmierci jest w ten sposób zamarkowana, że wychodzi Hamlet z piłą łańcuchową, którą odpala taka spalinówka. Znaczy, mam nadzieję, że ona jakoś była.
Bez łańcucha. Jeżeli jest bez łańcucha, to może sam silnik się uruchamia. I wtedy...
Nie przyjrzałam się, przeraziło mnie samo to. Tak, dzień wcześniej byłam na spektaklu, gdzie pani aktorka mierzyła do mnie z sektora. Tutaj zobaczyłam piłę mechaniczną na scenie, już widziałam obcięte palce oczyma wyobraźni. I rzeczywiście on wchodzi za taki parawanik, tam się pojawia czerwone światło, słyszymy warkot sceny, słyszymy jakieś okrzyki i nad tą zasłonkę wylatują jakby odcięte kończyny.
Ale to jest hollywoodzka cenzura taka. Że nie pokazują, co się dzieje, tylko pokazują tak jakby, że kamera się, tam przesuwa się ujęcie i tylko krew wpływa na piasek albo coś takiego.
Kuba, ja sądzę, że ty doceniłbyś ten spektakl bardziej niż ja, gdybyś znaczy, mógł go obejrzeć.
Rosyjskiego nie znam zupełnie, pewnie też bym klnął na napisy.
No ale znasz mniej więcej Hamleta,
znam,
więc...
powiedzmy, znaczy na pewno jakbym wiedział, że nie byłem pewny, czy on będzie po rosyjsku, w sensie...
Mógł być bez tekstu, prawda? Zupełnie znaczy, no bez
tak,
słów.
Tak,
tak jak Capuletti i Montecchi
w wykonaniu
u nas,
Piłsudskiego Teatru Lalek. W sensie na pewno bym sobie odświeżył Hamleta, gdybym wiedział, że będzie tak. I tak jak ty opowiadasz i tak jak przeczytałem opis w programie, no to zdaje mi się, że to jest też taka narracja o tym, jak z kolei filmy są tworzone, tak? Jakie mają, na co się godzą czasami twórcy, no, którzy no, produkują filmy, tak naprawdę produkują filmy.
Mm-hmm. No to wszedłeś na taki poziom meta, bo jakby w ogóle nie myślałam aż w ten sposób, że jesteśmy na planie filmowym. Co tym bardziej by mi się nie zgadzało z tym takim bardzo tradycyjnym graniem tych dramatycznych scen.
No właśnie, więc...
To tutaj jest jakaś nierówność, albo pewien koncept reżysera, którego nie
odczytujemy. Może coś jest nierozwinięte, albo mm-hmm. właśnie coś nam umyka, ale mm-hmm. z twojego opisu to mi się zdaje jakby taka prezentacja popkulturowa, w sensie...
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
No to w sensie...
Było też dużo seksu, dużo nagości.
No to...
Naprawdę, aktorzy byli w takich płóciennych kostiumach na całe ciało i kiedy zdejmowali tego typu majtki nałożone na ten kostium, które wyglądają jak majtki u Supermana, to na przykład pod spodem były spłótne, uszyte takie eleganckie genitalia.
Eleganckie genitalia.
Eleganckie, takie malutkie i takie, prawie jak te nereczki, które pani Asia teraz wyciągała w pozorach z małpki. Tak, no były takie sceny oczywiście, choć oczywiście takiej prawdziwej nagości w ogóle nie było. Były też sztuczne piersi uszyte z płótna na
no bardzo hollywoodzkie. Sztuczne piersi. Aż teraz się odchodzi od tego, ale...
No tak. Ale fakt, że i ta nagość była taka markowana, może też rzeczywiście się odnosi do Hollywood, gdzie jakoby podobno, jeśli gdziekolwiek zobaczymy czyjąś nagą pupę, to wcale to nie musi być pupa aktora, który rzeczywiście rolę piastuje, tak? Że
nawet...
noga, pupa, plecy to są tak. Plecy dublera po prostu.
Dublera, dokładnie.
Więc może to też trochę taki ukłon do tej umowności w filmie, z której sobie często być może nie zdajemy sprawy. No to
ciekawe,
tyle.
To tego akurat żałujesz. W sensie, no...
No to widzisz.
No to tak sobie... często bywa, że jak się nie trafi na coś, co jest wyjątkowe, to...
Ja żałuję natomiast spektaklu Pupile, który był spektaklem tanecznym i niestety zaczął się w połowie spektaklu Cemach. Albo. I Cemach i Pupile byli grani tylko po razie, w przeciwieństwie do tych innych spektakli, które miały po dwa wystawienia. Bo i Hamlet był dwa razy pokazywany, i Kukrzysko, i co jeszcze? Hamlet, Kukrzysko i Pozory też były dwukrotnie pokazywane. Mm-hmm. Natomiast Pupile tylko raz i Cemach tylko raz. I tutaj trzeba było wybrać, co trudno zrobić, kiedy się nie zna spektaklu. No,
można byłoby na podstawie programu i tak właściwie się dzieje.
Spektakl Pupile był spektaklem tanecznym do muzyki na żywo Jean-Baptiste Lullego, takiego kompozytora XVII-wiecznego francuskiego, który jest znany na przykład kinomanom, jeżeli oglądali film francuski z Gérard Depardieu, Wszystkie poranki świata. To tam muzyka Lullego i w ogóle sam Lully jako postać się pojawia. Mm-hmm. No ale nie widzieliśmy, nie mogliśmy oglądać.
Ani też nie znamy nikogo chyba, kto był albo zdał nam relację.
A znamy. Aleksandra z Błażejem byli właśnie na Pupilach.
No to trzeba ich chyba zaciągnąć przed mikrofon.
Ja ich wypytałam przy okazji Hamleta, bośmy się spotkali na Hamlecie.
Aha.
Powiedzieli, że każda z nich z osobna miało tę samą refleksję, że nie bardzo rozumieją, dlaczego spektakl Pupile o dworze Ludwika XIV, królu Francji, w ogóle się pojawił na festiwalu Wschody, bo mi się wydawało, że tytuł Wschody i jakby dobór repertuaru...
Raczej równy jest, w sensie
tak,
raczej
że kieruje nas ku wątkom tutejszym albo właśnie wschodnim.
Albo przynajmniej artystów tutejszych.
Artystów, to w Pupilach występowali tutejsi artyści, jak najbardziej.
No to ja bym...
No i ja też tak to uzasadniałam.
To nie jest, bo szczerze mówiąc nie jest napisane, kto tutaj... Fundacja Pro Anima, ale
tak,
to...
Tak, muzykę wykonował zespół Diletto pod batutą Anny Moniuszko. Pani Anna Moniuszko jest znaną dyrygentką, młodą dyrygentką w Białymstoku, no ale specjalizuje się w wykonaniu muzyki dawnej, więc... Akurat ja się trochę interesuję i ze względu na nią chciałam zobaczyć, a choreografia współczesna, ale inspirowana tańcami dworskimi z czasów Ludwika XIV była przygotowywana przez Karolinę Garbacik, to taka bardzo znana tancerka tańca współczesnego, instruktorka z Białegostoku i też przez panią Helenę i tu zapomniałam nazwiska.
No i nie ma go też w programie.
Pani Helena Szuchalska.
O.
Tak, przypomniałam sobie. Pani Helena Szuchalska jest instruktorem tańca dawnego w Domu Kultury Śródmieście. Tam prowadzi zespoły takie dziecięce i młodzieżowe tańców dawnych. Czyli mnie interesowało zderzenie, chciałabym zobaczyć to zderzenie muzyki dawnej i zderzenie choreografii zupełnie współczesnej z elementami tańca dawnego i z kostiumami, bo takie kostiumy, jak tutaj sugeruje troszeczkę fotos, plakat spektaklu, właśnie trochę żabotów, trochę koronek, trochę sztuka o mało co teatralna, którą graliśmy też.
Nie, no to
takie żaboty i koronki wykorzystaliśmy.
W programie jest wspomniane, że są wzory królujące w barokowej Europie, tak? W
sensie tak,
to
tak,
jest,
tak.
No tak jak Ludwik XIV... Przypuszczam, że by wyglądał, albo w sensie ktoś w jego epoce, tak?
Tak. Więc, no jest też taka maska Króla Słońce na plakacie. Tak? Zamiast twarzy widzimy po prostu maskę słoneczną. Bo Ludwik XIV sam się określał jako Król Słońce. To znaczy, to co miałabym do powiedzenia, a to jest to, o czym rozmawiałam też z organizatorami.
Czy to już ogólnie o festiwalu?
O Festiwalu Wschód Kultury, tak.
Mm-hmm.
To moja uwaga, bo w poprzednich edycjach dawniejszych pamiętam, że było tak, że można było zdążyć z imprezy na imprezę, z koncertu na spektakl, z pokazu na spektakl. W zeszłym roku tak się zdarzyło i widzę, że w tym roku jest to powtórzone, że niestety imprezy zazębiają się i niemal nie ma sposobu, żeby zobaczyć wszystko, co by się chciało. A tych 5 spektakli, które są w dziale teatr, to nie wszystko, bo jeszcze było wiele koncertów, pokazów filmowych z muzyką na żywo, czy wernisaży wystaw, czy performansów, na które by się chciało również pójść, ale to jest niemożliwe. I usłyszałam w zeszłym roku, gdy dopytywałam się, czemu tak jest, odpowiedź brzmiała, Bo właśnie chodzi o to, żeby różne osoby poszły na różne wydarzenia.
Ciekawe.
Wydaje mi się zupełnie to nielogiczne, bo jeżeli ktoś chciałby pójść, to i tak pójdzie. Tak mi się wydaje. Na jakiś spektakl. To znaczy, jeżeli tak jest zdeterminowane, żeby stanąć odpowiednio wcześniej w kolejce po wyjściówki. Natomiast jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to znaczy odwrotnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany wszystkim, to no, ma wielki dylemat, na co pójść, co wybrać. To znaczy czasem ten wybór dokonuje się poza nim, bo na coś dostanie wejściówki, a na coś nie dostanie. To wtedy jest oczywiste. Ale nie sądzę, żeby fakt, że miłośnik teatru nie może pójść na różne spektakle, sprawiał, żeby ci, którzy teatrem się nie interesują, wtedy akurat pomyśleli, że o, będzie dla mnie miejsce, to sobie pójdę po raz pierwszy na spektakl, bo jest za darmo.
No, ciężko... Znaczy, rozumiem ten argument, no ale ja na przykład...
Mój czy organizatorów?
Organizatorki. W sensie twój też rozumiem, ale powiem o tym, co organizatorzy powiedzieli, że ja na przykład modą się nie interesuję i nie jestem też cierpliwym odbiorcą koncertów, więc na przykład takich atrakcji raczej unikam. Wernisaże, galerie fotografii też wolę sam i najlepiej, jeżeli one nie są takie, wolę publiczne, w sensie takie na świeżym powietrzu wystawy raczej niż w galerii. I takie mogę przyswoić, a jednak dla mnie atrakcją jest teatr i kino, w sensie
no dobrze, no ale widzisz,
ale nie szukałem akurat, nie był to taki, że powiem, najlepszy moment dla mnie, żeby ten festiwal trafić i trafić na wszystko, co dałem radę, bo byłem już, miałem inne zajęcia na ten weekend zaplanowane i udało mi się złapać dwa spektakle, czego się cieszę, a mógłbym złapać więcej pewnie, gdyby były rozdzielnie na przykład zaplanowane, bo jeżeli w ten sam wieczór byłby Cemach i
Kukrzysko?
Nie, i ten taneczny.
Pupile.
No, ale o różnych godzinach, to pewnie zaliczyłbym oba spektakle. No, może no były tak. W różnych miejscach, tak? Jeden był w BTL-u, a drugi był na Politechnice, okazuje się.
Na Wydziale Architektury. Tutaj niedaleko.
Ach, rzeczywiście, wspominałaś o tym, że on jest niedaleko, tak?
Dosłownie.
Hala Politechniki Białostockiej.
Dosłownie, 200 metrów, tak mi się wydaje. No może 300. No ale się... dramatycznie się zazębiły, to już nie można było jest... złapać tego spektaklu drugiego.
Znaczy jest taka bolączka organizatora, że no nie z wszystkiego będą mogli skorzystać nasi widzowie, ale z drugiej strony to już chyba jest festiwal takiej rangi, że no, to niby są tylko 4 dni, tak? On się zaczyna we czwartek i kończy w niedzielę, ale jest tyle do zobaczenia, że chyba tak konkretnie wszystkiego, to nawet fizycznie się nie da po prostu, tak? Bo nie to, że się zazębiają, to jeszcze trzeba się znaleźć w różnych miejscach Białegostoku i mieć akurat wejściówkę właśnie i mieć, no nie wiem...
Czas.
To czas, tak, czas.
No tak, no ale właśnie wydaje mi się, że można założyć, że skoro jest jakaś publiczność teatralna, to przynajmniej na przykład spektakle teatralne tak ułożyć, żeby można było je zobaczyć bez kolizji. Co oznacza, że jeżeli widownia, słuchacze koncertów, to oni też może by chcieli z kilku skorzystać. Podobnie z filmami, podobnie z wystawami. I tak mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o wystawy, to nie pokrywały się z innymi wystawami, to znaczy same otwarcia, wernisaże. Koncerty nie pokrywały się z innymi koncertami. Filmy, ponieważ wszystkie były w jednym miejscu w Kinie Forum, nie pokrywały się z innymi filmami.
No akurat
filmami,
u nas w Białymstoku jest
nie byłoby w ogóle fizycznie tego, możliwe. Że... Natomiast teatry, spektakle pokrywały się z innymi spektaklami. I to było niewygodne, irytujące, ponieważ akurat ja jestem wszystko żercą teatralnym. Ja chciałabym obejrzeć wszystko, co jest tylko możliwe. I nie mogłam. I to mnie boli.
No to jeżeli ktoś z organizatorów nas słucha, miejmy nadzieję, to może weźmie to do siebie. Może zostanie to zaplanowane bardzo, inaczej.
Bardzo prosimy, żeby wziął to do siebie i żeby w przyszłości czy można było zobaczyć.
Wiemy oboje też, jak to jest coś organizować i jakie są trudności ze skoordynowaniem wielu grup i wielu osób, ale...
No i wielu miejsc na pewno, tak, bo to też przecież są różne
tutaj szczególnie teatralnie właśnie było dużo różnych miejsc, tak? Bo przecież pozory były na auli...
W Uniwersyteckim Centrum Kultury na Ciołkowskiego, na kampusie, tak, na tak zwanym nowym kampusie uniwersyteckim.
Tak, z kolei...
No, trzy spektakle były w BTL-u.
Trzy spektakle w BTL-u i ten na
Wydziale Architektury. O dziwo, zupełnie nie został wykorzystany Teatr Akademii Teatralnej.
Fakt. Tam są sceny, gdzie można było...
I nie został też wykorzystany Teatr Dramatyczny.
No właśnie o to mi chodzi.
W zeszłym roku był wykorzystywany podczas tej imprezy.
Co z Teatrem Dramatycznym się stało, tak jakby tutaj, nie wiemy.
A propos remontów z zeszłego odcinka, nie, czy z dwóch naszych odcinków, wiem, że w BTL-u był w te wakacje remont.
Potwierdza się moje...
Oczywiście.
To, co znalazłem na ten temat.
Tak, właśnie słyszałam, że był remont, chociaż nie widziałam jego efektów. Nie miałam
może się
bardzo,
dowiemy.
Jak się przyjrzeć, dowiemy się pewnie w
przyszłości. Jakieś wycieczce po tych... Po...
W każdym razie zachęcamy do korzystania z takich imprez jak Festiwal Wschód Kultury. Podejrzewam, że w wielu miastach też, podobno oprócz tego, że są w Rzeszowie, w Lublinie bliźniacze edycje, to że w wielu miastach są festiwale sztuki, gdzie można zupełnie za darmo albo za małe pieniądze zobaczyć wiele ciekawych inicjatyw artystycznych.
A szczególnie spektakli teatralne.
O, dla nas zawsze.
Ostatnio to była taka dogrywka, ale tym razem już powiemy tak wprost, że mamy Facebooka. Jesteśmy na Facebooku jako Przedscenie. Nasz podcast można słuchać na Spotify i na Apple Podcast, podejrzewam, że się to nazywa. Nie wiem, nie korzystam z tego. I tak jak też mówiłem ostatnio, zapraszamy do kontaktu na przedscenie@gmail.com.
Albo na Facebooku.
Na wszelkie wiadomości postaramy się odpowiedzieć albo na formie, w której się skontaktujecie, albo na antenie, że tak powiem.
Będzie nam miło, jeżeli się odezwiecie. Możecie się z nami pokłócić, możecie powiedzieć, co myślicie o spektaklach, o których mówimy, jeżeli je widzieliście albo o nich słyszeliście. Możecie też nas sprostować, bo jeśli chodzi o
staramy się robić
informacje...
tą audycję bez... sprawdzania czegoś co chwilę w internecie czy w słowniku, więc...
W ogóle dzisiaj nie korzystamy z internetu.
Więc wszystko jest trochę...
Wszystkie materiały są drukowane, z których
nie wszystko będzie w 100% dokładne i poprawne, a jak dowiemy się, że ktoś nas słucha i poprawia, to przynajmniej wiemy, że mamy wiernego słuchacza.
Tak jest. Z czego się będziemy bardzo cieszyć i dziękujemy.
Dziękujemy Aneta, w takim razie za odbiór i Kuba.